Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Duch Pański nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać razy serc złamanych, by zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę, aby obwieszczać rok łaski u Pana. Ogromnie się weselę w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Okrył mnie płaszczem sprawiedliwości, jak oblubieńca, który wkłada zawój, jak oblubienicę strojną w swe klejnoty. Zaiste, jak ziemia wydaje swe plony, jak ogród rozplenia swe zasiewy, tak Pan Bóg sprawi, że się rozpleni sprawiedliwość i chwała wobec wszystkich narodów. Oto słowo Boże. Duch mój się raduje w Bogu Zbawcy moim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawcy moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, święte jest imię Jego, a Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła, apostoła do Tesaloniczan. Bracia, zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Ducha nie gaście, proroctwa nie lekceważcie. Wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Unikajcie wszystkiego, co ma choćby pozór zła. Sam Bóg pokoju niech was całkowicie uświęca, aby nienaruszony duch wasz, dusza i ciało bez zarzutu zachowały się na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was wzywa. On też tego dokona. Oto słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Duch Pański nade mną posłał mnie głosić dobrą nowinę ubogim.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, aby wszyscy ludzie uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, ale posłanym, aby zaświadczyć o światłości. A tak jest świadectwo Jana, gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyś mógł dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Cóż mówisz sam o sobie? Odpowiedział Jan: Jan jest głos wojącego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. Zadawali mu pytania, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Dziwny dialog się odbył między tą delegacją wysłaną przez Sanhedryn do Jana Chrzciciela nad Jordan, gdzie przygotowywał ludzi na spotkanie jest oczekiwanym, wielkim oczekiwanym Mesjaszem. Nieustannie powtarza się w Ewangelii Jana słowo świadectwo. Już w tym krótkim tekście bez przerwy przewija się słowo zaświadczyć, świadectwo. A gdybyście zerknęli do Ewangelii Jana po powrocie z tej Eucharystii na ostatnie zdanie, to też Jan powie: napisałem tę Ewangelię jako świadectwo. A czytając całą Ewangelię, to bardzo częstym słowem jest słowo świadectwo. I warto poznać dynamikę tego słowa, świadectwo. To znaczy, co się w tym słowie kryje tak naprawdę. Żeby to zrozumieć, sięgnijmy do tego wydarzenia największego w historii Starego Testamentu, którego pozostałością zostały dwie tablice dekalogu. I te tablice dekalogu są często nazywane przez proroków tablice świadectwa. Tablice świadectwa. Tablice świadectwa tego, co już Bóg dokonał, uwalniając ich z Egiptu swoją mocą, swoją ingerencją i co jeszcze dokona. O czym wielokrotnie mówiłem, ponieważ rzecz jest nieznana, że dwie tablice dekalogu w arce zapowiadały Jezusa Chrystusa, Boga, który stanie się człowiekiem dzięki fiat Maryi. Maryja jest arką. Już zapowiada jeszcze. To, co już w Starym Testamencie się zdarzyło, zapowiada, co się wydarzy w Nowym Testamencie. Świadectwo. I sięgając od razu do końcówki tej dzisiejszej Ewangelii, Jan mówi o Jezusie Chrystusie. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, a który idzie po mnie, a któremu ja nie jestem godzien rozwiązać rzemyka u jego sandała. Otóż jest to aluzja do tego, że Mojżesz w momencie powołania, podjęcia się swojej misji, usłyszał od Boga: zdejm sandały. Ziemia, na której stoisz, jest ziemią świętą. Zdejm sandały. I że Jezus Chrystus, przychodząc po chrzest do Jana, zainauguruje, jako przyjmie powołanie. Pozornie Jan im nie odpowiedział, bo mówi tak: ja nie jestem Mesjaszem. Cóż zatem, czy jesteś Eliaszem? Ponieważ u proroka Malachiasza powiedziane jest, że przyjście Mesjasza będzie zapowiedziane przez, wyprzedzone przez Eliasza. I Jezus, wczoraj tego dotykaliśmy, schodząc z góry przemienienia, z góry Tabor, powiedział: Eliasz, Eliasz to Jan Chrzciciel. Skoro na pewno Jan Chrzciciel wiedział, że o nim mówi prorok Malachiasz, to dlaczego mówi: nie jestem? Jeśli porównowany był Jan Chrzciciel do Eliasza, to trzeba wiedzieć, że dlatego, że przez Eliasza na górze Karmel Bóg dał Królestwu Północnemu Samarii potężne świadectwo. Ogień nie spadł na ofiarę przygotowane na spalenie, na ołtarzu na spalenie, które przygotowali kapłani pogańscy, tylko na zwierzęta przygotowane na ołtarzu przez Eliasza. Znak, świadectwo. Ale okazuje się, że nie skorzystali z tego świadectwa, zmarnowali. I jeśli Duch Święty zapowiada Jana Chrzciciela jako Eliasza, to chcę powiedzieć: nie powtarzajcie tego dramatu, żeby się Judea nie skończyła. Żeby się Judea nie skończyła w momencie przyjścia Mesjasza. I niestety się skończyła w roku 70. Zostało po całej dawnej świetności ściana płaczu. Więc mówi: nie jestem. Co brzmi dziwnie. A może jesteś prorokiem? A przecież jego ojciec Zachariasz, jak odzyskał mowę, zaczął wielbić Boga, nazwał swego syna prorokiem. Prorokiem będziesz, prorokiem najwyższego. Dlaczego mówi, nie jestem? Kim więc jesteś, żebyś mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Żeby sobie na to odpowiedzieć, dlaczego tak dziwnie odpowiada, to wystarczy z Ewangelii Jana przeczytać jedno zdanie dalej. Jedno zdanie dalej. Widzicie, jak to zawsze, żeby zrozumieć coś, trzeba otwierać Pismo Święte, co już krzycze i krzycze. Oczywiście nie do was, bo wy to robicie, tylko do tych, którzy jeszcze tego nie robią. Nazajutrz zobaczył Jezusa, Jan Chrzciciel, nadchodzącego ku niemu i rzekł, oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. To jest ten, o którym powiedziałem, że stoi pośród was. Ja już swoją misję skończyłem. Czy jesteś Eliaszem? Czy jesteś prorokiem? Nie. Ja już swoją misję skończyłem. Jako Eliasz, jako prorok. Jakby wiedział, że Jezus już jest w drodze nad Jordan, następnego dnia pokaże ludziom. Oto on. Natomiast wy, reprezentacją arcykapłanów, kapłanów, przedstawiciele Sanhedrynu, radzę wam, żebyście sięgnęli do proroka Izajasza, żeby wiedzieć, kim ja jestem. Jam głos wołającego na pustyni, prostujcie drogę Panu. Weźcie do rąk proroka Izajasza, on wam odpowie, kim ja jestem. On wam da odpowiedź. I dlatego też z ubolewaniem stwierdzam, że pierwsze czytanie jest arcy niefortunnie dobrane. Pierwsze czytanie z proroka Izajasza, rozdział 61, idealnie interpretuje pasterkę. Na pasterce trzeba to czytać jako pierwsze i to wyjaśni, dlaczego Jezus przyszedł w stajni wśród największej nędzy. To jest klucz. I my oczywiście wyprzedzając pasterkę wcześniej zinterpretujemy i jako pierwsze czytanie to weźmiemy. Natomiast dzisiaj trzeba wziąć jako pierwsze czytanie kontynuację tego cytatu, którym przedstawił się Jan Chrzciciel. Jan jest głos wojącego na pustyni, prostujcie drogę Pańską. Odpowiedź da wam prorok Izajasz. Ja prostuję pojęcie zbawienia, że takiego Mesjasza, na którego wy czekacie z całym ludem, który przychodzi do świątyni, nie będzie, bo w ogóle takiego Boga nie ma, jakiego wy czcicie w świątyni jerozolimskiej. I w lekcjonarzu, a wy sobie znajdziecie w Piśmie Świętym, proroka Izajasza, rozdział 40, od wiersza 1 do 11, proszę sobie przeczytać, prorok Izajasz, rozdział 40. Gdzie słyszymy w pewnym momencie takie słowa: trawa usycha, więdnie kwiat, lecz słowo Boga naszego trwa na wieki. Ludzka wiedza, to jest trawa, która usycha, więdnie. To są kwiaty, literatury, sztuki. A to są kwiaty, które więdną, umierają. Ale słowo Boga trwa na wieki. Przeczytacie sobie to w domu. Mieli sobie po powrocie do Jerozolimy, po zdaniu, że na posiedzeniu Sanhedrynu powinni sobie proroka Izajasza przeczytać i śledzić historię Jezusa Chrystusa według proroka Izajasza. Gdzie jest powiedziane? Niestety kapłani, arcykapłani tym kultem świątyni byli tak zauroczeni. My tyle bydła, sierot, niewinnych owieczek, baranków rżniemy. Taki smród w Jerozolimie. I on nie byłby zachwycony. Trudzimy się. Bo oni dawali Bogu, że Bóg teraz zgodzi się wejść w rydwan ludzkich marzeń i pragnień, bardzo doczesnych. I to jest też okaleczenie wszystkich wiary, chrześcijan wszystkich, którzy nie żyją Słowem Boga. Zaprząc piękno miłości Jezusa i Maryi w rydwan moich planów, marzeń. Skąd mam arcyszlachę? Ale w rydwan. Ja stworzenie mego Boga. A Bóg przyszedł na ten świat i prorok Zachariasz mówi: zamilknij ziemię, bo on przychodzi z wszechmocą, ale i ze swoim planem. Dlatego jest przypowieść: jestem ziarnem, a wy glebą. Jeżeli chcecie coś urodzić, jeśli macie plany, miejcie, ale oddawajcie Bogu, żeby Bóg je korygował. Wypracowanie go napisałem w domu, ale niosę do nauczycielki i ona porządkuje to wypracowanie. Maria i Jezus mają prawo do korekty, a nie, żebyśmy wtedy tracili wiarę, nadzieję i radość właśnie, o której jest mowa w drugim czytaniu. Radość. Owszem, istnieje święty smutek. Święty smutek istnieje, ale Jezus Chrystus zrobił już wszystko, żeby nasz święty smutek, z powodu grzechu oczywiście, zamienić w radość. Nie zajmuj się sobą, bo skąd smutek w nas? Zajmujemy się sobą rano w nocy. Sobą się zajmujemy. Ja przyszedłem tobą się zająć. Ja, najbardziej kompetentny, ja cię, który stworzyłem, znam ciebie, jak ty siebie nie znasz. A nie my. My tu się zajmujemy sobą. Ja przyszedłem się tobą zająć. Podnieś swój wzrok na krzyż. Ja się zajmuję tutaj tobą. Zmartwychwstałem po to, z tym płomieniem, który spalił wszystko, żebyś jedynie mnie zapraszał, oddawał się i przeżywał moją obecność w swoim wnętrzu. I wtedy będzie zawsze się radujcie. W nas. Nie tylko w Piśmie Świętym, w liście świętego Pawła. Jeżeli ktoś nie nosi w sobie radości, to jeszcze niczego nie rozumie w chrześcijaństwie. Nawet mógł doktorat zrobić. Ale jeszcze, gdyby miał radość, już by doktoratu nigdy nie robił, bo to szkoda czasu na to, bo to marnotrawstwo. O wartości mojej nie decyduje doktorat, tylko Chrystus we mnie. Jam jest głos stojącego na pustyni, prostujcie drogę Panu. I jeszcze szczyptę o tym chrzcie. Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, któremu ja nie jestem godny rozwiązać rzemyka u jego sandałów. Tam Mojżesz na pustyni musiał zdjąć sandały, bo Bóg wszedł w ten krzak gorący, który płonął, nie spłonął. Że tak będzie z każdym z nas zbawionym. Będzie w nas płonął przez swoją 7 darów Ducha Świętego. Ale my zostaniemy sobą. Zostaniemy sobą. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. Żeby zrozumieć, dlaczego Jan chrzcił wodą i to zapowiadało inny chrzest, to musimy się cofnąć do Apokalipsy świętego Jana Apostoła, do tej części, która już mówi o niebie. Kim dla nas będzie i Ojciec, i Syn, i Duch Święty? Całą wieczność. Bo tutaj to życie to jest takie mrugnięcie. Niektórzy nawet raz nie zdążą mrugnąć, jak już się znajdują po drugiej stronie. Od rozdziału 21 i rozdział 22 mówią nam o tym, kim będzie Ojciec, później Syn i Duch Święty, całą wieczność. Kim będzie Ojciec? Ujrzałem niebo nowe i ziemię nową, czyli przebóstwione niebo i ziemię. I tego dokona Bóg Ojciec. Będzie poprzez przymierze z nami, który będzie widział podobieństwo do Jezusa Chrystusa, bo my się mu oddamy i on w nas zamieszka, zawsze z nami przymierze. A zawierając przymierze, przymierze to jest dan. Ten, który się jako stworzenie daje Ojcu, Ojciec mu się daje. Wszystko czyniąc nowe. Nowe stworzenie to znaczy uwalnia od wszelkiego rodzaju śmierci. Po prostu przebóstwo. A syn, choć ukaże ci oblubienica, małżonka, baranka. Weźcie dopiero tam człowiek, mężczyzna i kobieta, męskość i kobiecość, przeżyje swoje spełnienie. Jak? No poczekajcie, to wnet będziecie wiedzieli. Tutaj nikomu Pan Jezus nie obiecał. Tutaj jedynie mamy szansę współzbawiać siebie i partnera czy partnerkę. Tylko współzbawiać. I też można sobie przyznać, oczywiście, jeżeli Jezus jest oblubieńcem, a my oblubienicą, to przeprowadzi nas do tej nowej ziemi, którą Bóg Ojciec daje jako swego domu. A Duch Święty i ukazał mi rzekę wody życia, śniącą jak kryształ, która wypływa z tronu Boga i Baranka. Duch Święty porównany jest tutaj do wody życia, do rzeki, która wypływa z miłości Ojca, Syna i Ducha Świętego. A wszyscy zbawieni rosną jak drzewa nad płynącą wodą. Dlaczego Jan chrzcił? Bo chrzest już w chrzcie przychodzi już życie wieczne. Życie wieczne, Duch Święty jako wody życia, wody miłości. I jako psalm na dziś pasujący psalm pierwszy. Szczęśliwy mąż, błogosławiony mąż jest jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które wydaje owoc w swoim czasie, liście jego nie więdną, co czyni, pomyśl nie wypada. Ja udzielam chrztu z wody. Zapowiadał, obiecywał, prorokował o tym, kim będzie dla nas cała wieczność. I że przyszedł On i Jezus zainauguruje do momentu chrztu świętego, który przyjmie w rzece Jordan, że my będziemy mogli być jak drzewo zasadzone nad płynącą wodą, które stale bierze z Chrystusa zmartwychwstałego. W wielu miejscach Jezus w kazaniu na górze porównuje człowieka do drzewa. Bo w drzewie, drzewo tylko dlatego owocuje, grusza daje gruszki, śliwy, śliwka, jabłoń, ponieważ tam wszystko jest podporządkowane mądrości i mocy Stwórcy. Człowieczeństwo nas musi być podporządkowane. Ja to przez chrzest zapowiadam. A wy macie być drzewem zasadzonym nad płynącą wodą. Najpierw był Jan, później był Jezus z tym drzewem, a teraz my, chrześcijanie, którzy uruchamiamy wody życia, czyli Pismo Święte. Jak sądzicie, że to już koniec, to nie jest prawda. Macie jutro niedzielę, odpoczynek ode mnie, więc cieszcie się, że jeszcze was nie puszczę. Delegacja była, dialog się odbył, otrzymali instrukcje, poszli i co z tego wynikło? Ano, wczorajśmy czytali i Jan Chrzciciel, coś mu się w głowie pomieszało. Jezus, żarłok, pijak, przyjaciel celników, grzeszników. Zamiast czytać proroka Izajasza, że przynajmniej post factum, po fakcie zrozumieli. Ale pod koniec trzyletniej pracy Jezusa Chrystusa, mówi o tym Ewangelia Marka, z niej wezmę ten fakt. Jezus po uroczystym wjeździe do Jerozolimy, czytamy, wszedł do świątyni, obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z 12 do Betanii. Następnego dnia przyszedł i wtedy już stragany kupców i tak dalej były porozkładane, pieniążki bankierów, a wszystko to były takie przedsiębiorstwa prywatne arcykapłanów i kapłanów tej elity świątynnej.
porozwalał te monety. Rejmachu dokonał. Oczywiście polecieli na skargę do przełożonych. I przełożeni przyszli arcykapłanom, czymś w piśmie, w dostojnych szatach. To ci dał władzę. Jakim prawem? Jak wam mówiłem już, że Jezus sobie zorganizował słuchaczy. No i pierwsze spotkanie tak się odbyło. Jezus z apostołami przyszli do świątyni. Kiedy wchodzili do świątyni, przystąpili do niego arcykapłani, uczeni w piśmie i starsi, i zapytali: jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę? Jezus im odpowiedział: zadam ja wam jedno pytanie. Odpowiecie mi na nie, a ja wam odpowiem, jakim prawem to czynię. Czy chrzest Janowy pochodził z nieba, czy też od ludzi? Odpowiedzcie mi. Czy Jan był posłańcem Bożym, czy tylko dziwakiem, który sobie coś tam działał z własnej inicjatywy? Oni zastanawiali się między sobą: jeśli powiemy z nieba, to nam zarzuci, dlaczego więc nie uwierzyliście mu, że to ja jestem Mesjaszem. Powiemy od ludzi, lecz bali się tłumu, ponieważ wszyscy uważali Jana rzeczywiście za proroka. Odpowiedzieli Jezusowi: nie wiemy. Jezus na to: więc ja wam nie odpowiem, jakim prawem to czynię. Pierwszy, oczywiście, później leci cały dzień katecheza Jezusa przy powieściach, gdzie Jezus próbuje obudzić ich sumienie. I puenta. Jan, mówiąc: weźcie Pismo Święte, tam jest światło, tam jest świecznik, zapalcie. Zaczniecie rozumieć, na czym polega błąd waszego kultu Boga Jahwe, i że takiego Boga nie ma, że jest ten, który był zapowiedziany jako baranek Boży przy wyprowadzeniu z Egiptu. Zbawienie świata będzie zawsze kosztem najbardziej niewinnych w rodzinie ludzkiej. Najbardziej niewinnych dzieci, tak dalej. Czyli kosztem tych, którzy do zła nie dodadzą zła, którzy pokornie przyjmą swój los, i Bóg będzie obciążał tych niewinnych. Jezus to zainaugurował, a zmartwychwstanie przychodzi w życie we wnętrza niewinnych, żeby razem z nimi budować tę misję. Więc świątynia zgasiła światło ksiąg świętych. Zgasiła światło. Wskazała księgi święte na śmierć. Do dzisiejszego dnia proroka Izajasza Żydzi nie znają, bo gdyby przeczytali, to by wiedzieli, że w czterech Ewangeliach jest mowa o Jezusie Chrystusie. I to mi przypomina to, ten fakt, o którym wam opowiadałem, ale został mi przypomniany, żebym powtórzył. Jak to w stanie wojennym, pracując w Gdańsku w Rzeszczu, było cieniutko z jedzeniem, a ja tak się składało, że najpierw katechizowałem pod wieczór maturzystów, a później od razu miałem studentów. Pracę kończyłem koło 11, zamykałem, szedłem 200 metrów do mojego klasztorku w plebanii i pewnego dnia stwierdziłem, że nic mi nie zostawiono. Co więcej, kochana siostrzyczka, kucharka pozamykała wszystko dokumentnie, a ja głodny jak wilk, nie usnę z tym głodem. Poszukałem, nic. Wody się napiłem, żeby trochę kwasy zgasić. To był sposób, który wynaleźliśmy na Syberii. Jak jesteś już umiera z głodu, to się wody napi. To ci tam te kwasy rozluźni. I coś mnie tknęło. Włącz telewizor. No i włączyłem. No i to była uczta. Jak to piraci sprytnie w pewnym momencie wykorzystali, gasząc światło. Światło, latarnia paliła się przy wejściu do portu. Wejście do portu było zamknięte skałami. Trzeba było z jednej strony i z drugiej strony tych skał wpływać do portu. Piraci czuwali przy wszystkich portach, bo wtedy można było coś złowić, jakąś rybkę. Tak. I w pewnym momencie szef piratów pomyślał: to światło wabi owszem statki, one płyną tam, ale gdybyśmy zgasili, widzą, że statki płyną, zgasili to światło, to oni nie trafią do portu. rozwalał się na skałach. I będziemy musieli walczyć. Od razu gotowe łupy. I niewolników. No i tak zrobili. Latarnika zaciukali, światło zgasili i po cichu na tych skałach czekali. Statek za statkiem rozwalał się o skały. I oni mieli obfite łupy. I wtedy ja zrozumiałem, że no właśnie, w kościele szatan tylko o jedno dba w życiu prywatnym i społecznym. Zgasić księgi święte, światło. Łupy, ha, całe piekło będzie miało łupy. Zgasić światło. Tak samo Jan Chrzciciel mówi, zapalcie proroka Izajasza, zapalcie światło. My tutaj rżniemy bydło na cześć Boga Jahwe i palimy, ofiarę dajemy. A kto daje ofiarę, to liczy też na jakiś dar. I po dziś ten błąd świątyni jerozolimskiej popełniamy. Rozwalamy się na skałach, bo księgi święte są nieznane, światło zgaszone, szatan wybiera łupy. Dlatego mówię wam, że w epoce Ducha Świętego będą tabernakula podwójne. W jednej części będzie Pismo Święte, w drugiej Eucharystia. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa były dwa spotkania. Jedno w ciągu tygodnia, powiedzmy w środę, czytanie Pisma Świętego. A w sobotę wieczorem Eucharystia. A dziś blady, byle jaki promyczek tych czytań. Bo szatan w człowieku po grzechu pierworodnym hoduje jedną rzecz. Po co ci Pismo Święte? Przecież ty wszystko już wiesz. Przecież ty jesteś genialny. No popatrz się w lustro, no. Czy takiego geniusza widziałeś? I wiesz, i potrafisz, o co chodzi. Człowiek nie dowierza, ale po pewnym czasie patrzy, no rzeczywiście. I Pismo Święte kładzie na bok.